Dobry wieczór, cześć. Witajcie wszyscy w nowym roku. Dobrze Was widzieć. To ostatnie trzy zajęcia Akademii Kina Światowego przed egzaminem, więc już absolutnie ostatnia prosta. A z racji tego, że egzamin coraz bliżej, to dobra wiadomość jest taka, że trafiły zagadnienia egzaminacyjne i lista lektur na stronę Akademii Kina Światowego, internetową. Także, jeżeli się nie mylę, to jest Akademia Kina Światowego i dwie zakładki: literatura i zagadnienia egzaminacyjne. Tam już wszystko znajdziecie. A dzisiaj wspaniały seans. Możecie kojarzyć Glaubera Roche z retrospektywy na Nowych Horyzontach, która miała miejsce w zeszłym już roku, bo jesteśmy w 2026 roku. A ilekroć zbliżamy się do tematyki kina latynoamerykańskiego, to bardzo się cieszę, kiedy przyjeżdża nasz dzisiejszy wykładowca, ponieważ jest to filmoznawca, adiunkt na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, osoba, która w sposób wspaniały i złożony patrzy na kinematografię latynoamerykańską. Napisał do kwartalnika filmowego tekst o dystrybucji online kina latynoamerykańskiego. Skupiał się również na science fiction oraz na tym, jak europejskie finansowania wpływają na tamtejsze kino. Także bardzo przekrojowo, ale coś, za co ja jeszcze go cenię, oprócz wspaniałej, pojemnej głowy do kina latynoamerykańskiego, nie tylko, to jest poczucie humoru i mam nadzieję, że dzisiejszy wykład będzie właśnie taką mieszanką dobrej zabawy i dobrego kina. A zatem przywitajcie go gorącymi brawami, dr Bolesław Racięski.
Straszne to było, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, oczywiście dziękuję za wspaniałe, choć niezwykle stresujące wprowadzenie. Ja tylko pozwolicie, że jeszcze sobie poklikam, bo jeszcze zagadaliśmy się o Chilijczykach kibicujących Niemcom i nie sprawdziłem, czy wszystko działa, ale widzę, że jak zawsze zresztą wszystko jest okej. Będziemy sobie rozmawiać o tym, co, no właśnie, w temacie Akademii Kina Światowego nazywa się latynoamerykańską koncepcją trzeciego kina. Ja postanowiłem dokonać tutaj takiej dyskretnej dywersji i zatytułowałem ten wykład trochę inaczej. Mam nadzieję, że na egzaminie się to nie pojawi. Ja zatytułowałem ten wykład latynoamerykańskie koncepcje trzeciego kina, plural, tak, liczba mnoga, ponieważ ta koncepcja trzeciego kina, to określenie trzecie kino jest w ogóle bardzo dziwnym określeniem. Ono wzięło się z bardzo konkretnego tekstu, ono ma bardzo konkretne źródło, można je zbadać, można je znaleźć. Ja to zrobiłem i pokażę Wam dzisiaj, zresztą nie było to szczególnie trudne. Ale bardzo szybko to pojęcie trzecie kino zaczęło funkcjonować jako taki, jak to mówi Mateusz Morawiecki, namiot. Taki namiot, do którego rzeczywiście wrzuca się bardzo często wszystkie kinematografie, które nie są kinematografiami europejskimi, nie są kinematografiami hollywoodzkimi. Tutaj pojawia się to skojarzenie, oczywiście trzecie kino, to być może trzeci świat, tak? Mieliśmy kiedyś takie określenie, zaraz zresztą do niego wrócę. No i dzisiaj też tak będziemy sobie mówić o tych kinematografiach właśnie w kontekście trzeciego kina, ale na przykład film Roszy, który będziemy oglądać, no trudno go zakwalifikować tak naprawdę jako oficjalnego reprezentanta trzeciego kina, ale w ogóle gdybyśmy szukali takich oficjalnych reprezentantów, to znaleźlibyśmy może półtora filmu, więc chyba nie należy w tym przesadzać. Będę Wam trochę opowiadał właśnie o tym, jak ten termin funkcjonuje i no mam nadzieję, przekonując was do tego, że z pewną jakąś taką krytyczną autorefleksją warto go jednak bardzo często używać, zwłaszcza jeżeli rozmawiamy o tych kinematografiach właśnie z lat 60., 70. No właśnie, użyłem tego określenia trzeci świat, tu część z Was na pewno świetnie kojarzy, że to jest takie określenie, które dzisiaj już jest niejako skancelowane, tak? Bardzo często kojarzy się je właśnie z tym innym określeniem, które też już jest skancelowane, czyli kraje, tak? Bo to jest takie pojęcie, dzisiaj bardzo modne słowo, geopolityczne, oczywiście zdecydowanie bardziej niż filmo czy medioznawcze, więc kojarzy się go z tymi państwami nierozwiniętymi. Dzisiaj raczej też już używamy tego sympatycznego określenia kraje rozwijające się, z którym też swoją drogą mam jakieś tam problemy, ale mam nadzieję dzisiaj Was za bardzo swoimi problemami nie obciążać, więc to na razie idzie gdzieś tam na bok. Dzisiaj, no właśnie, wracam jeszcze do tego trzeciego świata. To oczywiście jest określenie, które w oryginale powstało jako określenie krajów, które nie są kapitalistyczne, nie są komunistyczne, reprezentują coś trzeciego. Bardzo szybko zaczęło się kojarzyć to określenie raczej z jakimś takim, nie wiem, myśleniem w kategorii podium albo czegoś takiego, tak? To znaczy pierwszy świat jest najlepszy, drugi świat jest Okej, okay, prawie najlepszy, gratulacje, a trzeci świat to jest jakaś nagroda pocieszenia. W oryginale nie do końca o to chodziło, raczej chodziło o właśnie jakąś alternatywę i myślę, że jeżeli chodzi o myślenie o kinie, to być może kiedyś nadejdzie taki moment, gdzie wrócimy do tego określenia kino, no właśnie, trzeciego świata, nie gorszego, ale w jakiś sposób starającego się być innym. Dzisiaj dominuje takie określenie globalne południe, tak? Ten Global South, czy po angielsku. Tak naprawdę, jakbyśmy się chcieli na tym skupić jeszcze bardziej, to dzisiaj też już raczej nie będziemy mówić globalne południe, bo ono jest zbyt obszernym określeniem, na przykład jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską. Dzisiaj już bardzo często używa się takiego określenia Abya Yala, które jest określeniem tych ziem właśnie pochodzącym z jednego z tych rdzennych języków, których tam oczywiście jest niezwykle dużo. Dzisiaj zresztą też przy jakiejś okazji do nich wrócimy. No ale ograniczmy się do tego określenia globalne południe, no bo ono będzie też obejmować takie kraje jak właśnie Algieria, Egipt, Kuba, o której zaraz trochę więcej, Mozambik. Te kraje, które właśnie w latach 60. w wyniku, no Kuba tu akurat jest trochę wyjątkiem, ale w wyniku różnych procesów dekolonializacyjnych, w każdym razie takich faktycznych, no bo ta kolonizacja oczywiście w takim wyrazie merytoryczno-kulturowym, ona trwa tam bardziej niż nie do dzisiaj, ale faktycznie kraje te zaczęły przynajmniej na tej płaszczyźnie politycznej w jakiś sposób się autonomizować. No i wtedy też twórcy z tych krajów stwierdzili, że skoro my już nie jesteśmy, nie wiem, jak Algieria, dajmy na to, tylko i wyłącznie krajem, w którym Francuzi mogą nakręcić tanio jakiś, mniej czy bardziej w cudzysłowie, egzotyczny film, tak jakiś Papele Moko czy coś takiego, to może pokombinujemy i stworzymy jakieś swoje kino. I właśnie w latach 60. na obszarze tego globalnego południa zaczyna się szerzyć potrzeba stworzenia kina, tak jak tutaj zapisałem, ogólnie alternatywnego, niezależnego, no i bardzo często kina antyimperialistycznego, tak? No bo Hollywood też będziemy rozumieć jako kino absolutnie imperialistyczne. Zresztą niedawno pojawiła się taka fascynująca książka Derivative Media o tym właśnie, jak Hollywood, no tak naprawdę od zakończenia II wojny światowej, także w Europie poprzez przede wszystkim różne regulacje prawne narzucało tą właśnie potrzebę dystrybuowania swojego kina. Ja na przykład przyznaję ze wstydem, dopiero niedawno dowiedziałem się, dosłownie kilka tygodni temu, że Plan Marshalla zakładał pomoc w zamian za między innymi umożliwienie hollywoodzkim wytwórniom swobodnej dystrybucji na terenie krajów, które ten plan Marshalla przyjęły. No ale wracamy do globalnego południa, bo pewnie takich krajów jak Francja czy Niemcy na przykład byśmy do tego globalnego południa nie zaliczyli. Pojawia się też perspektywa tworzenia nowych, bardzo modne dzisiaj słowo, narracji. Narracji, które tym razem będą opowiadane w cudzysłowie przez nas. Już nie będziemy kręcić filmów, a przede wszystkim oglądać filmów, bo tak naprawdę niewiele tych filmów kręcimy, bo nie mamy za bardzo infrastruktury, ale nie będziemy oglądać filmów, które Amerykanie, dajmy na to, czy Francuzi, czy Niemcy, czy nawet Portugalczycy nam narzucają. My teraz będziemy opowiadać filmy ze swojej perspektywy, swoje historie. I tutaj też, gdzieś na marginesie, bo do tego będziemy zaraz, za jakiś czas wracać szerzej, pojawia się jeszcze ważniejsze pytanie, bardzo ważne pytanie też dla dzisiejszego seansu i dla naszego dzisiejszego bohatera, dla Glaubera Roszy. Czy można stworzyć jakiś nowy, alternatywny język kina? To znaczy, czy jest tak, że sposoby kręcenia filmów, sposoby filmowego opowiadania, konstruowania bohaterek czy bohaterów, kręcenia tych filmów w znaczeniu zdjęć, montowania tych filmów, posługiwania się muzyką, dajmy na to. Czy te sposoby narzucone nam, prezentowane nam do tej pory przez Hollywood czy kino europejskie, to są sposoby jedyne, czy nie? Czy być może można stworzyć kino, które wyglądałoby trochę, a w niektórych przypadkach nawet bardzo radykalnie inaczej? I słuchajcie, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, to dla badacza tych alternatywnych prób, czy też prób stworzenia alternatywnego kina, sytuacja jest o tyle łatwa, że twórcy latynoamerykańscy uwielbiają, i zostało im to do dzisiaj, nie tylko filmy kręcić, ale też o nich pisać. I rzeczywiście, zwłaszcza w latach 60., no niemal każdy z tych najważniejszych twórców, o których będziemy sobie dzisiaj opowiadać, oprócz tego, że nakręcił minimum kilka filmów, to jeszcze napisał jakiś esej, napisał jakiś manifest i my na podstawie tych manifestów, porównując filmy, które powstały do tych manifestów, rzeczywiście jesteśmy w sobie w stanie bardzo, wydaje mi się, precyzyjnie odtworzyć to, jakby to alternatywne kino miało wyglądać. To jest trochę problem może dla mnie i dla was w kategoriach wykładu, bo teraz uprzedzam, że będzie kilka takich slajdów, że ja po prostu wrzucam fragmenty tych esejów i staram się je czytać w miarę modulując głos, żebyśmy nie zasnęli, ale jednocześnie wydaje mi się, że poznanie przynajmniej tych fragmentów jest dla nas tutaj dzisiaj teraz bardzo istotne. No i zacznijmy sobie takim krótkim wspomnieniem o Julio García Espinosie i takiej jego koncepcji tego cine imperfecto, tak, kina niedoskonałego, którą opisał w 1969 roku. To jest kino, które, no właśnie, tutaj też możemy mieć jakieś skojarzenia, dajmy na to, z eksperymentatorami radzieckimi, tak, bo jak świetnie pamiętacie, czy z Akademii, czy no z wielu jakichś innych pewnie kontaktów z historią kina, tacy twórcy jak Eisenstein i jemu podobni, oni stwierdzili, że po rewolucji bolszewickiej w tamtym przypadku, kino musi wyglądać inaczej. No i tutaj jest podobnie, tak? Wydarzyła się kubańska rewolucja, niektórzy twierdzą, że wydarza się do dzisiaj i tutaj, wiecie, zrzucają Kubańczycy z siebie to amerykańskie jarzmo, także to hollywoodzkie jarzmo, no i teraz pojawia się pytanie, czy można kręcić jakieś inne filmy. No i tutaj pojawia się Espinosa, który pisze o tym swoim kinie, że, i tu już cytat, nie jest ono już zainteresowane jakością czy techniką. Można je stworzyć równie dobrze za pomocą kamery Michella, jak i kamery 8-milimetrowej w studiu lub w obozie partyzanckim w środku dżungli. Kino niedoskonałe nie jest już zainteresowane z góry określonym gustem, a tym bardziej dobrym gustem. To nie jakości szuka w dziele artysty, interesuje go jedynie to, w jaki sposób ten artysta odpowiada na następujące, najważniejsze dla Espinosy pytanie. Co robisz, aby pokonać barierę kulturalnej, w cudzysłowie elitarnej publiczności, która do tej pory warunkowała formę twojej pracy? No i tutaj są dwa takie elementy bardzo charakterystyczne w ogóle dla tego, co, no właśnie, używając tego namiotowego pojęcia, będziemy określać mianem trzeciego kina. Po pierwsze jest to kino, które radykalnie zrywa z czymś, co możemy teraz umownie nazwać jakąś hollywoodzką estetyką, tak? To nie ma już być kino ładne. Po drugie, to ma być kino, które motywuje do pewnego działania, motywuje do pewnej zmiany. To ma być kino, które jest, no używając tej najbanalniejszej, ale tutaj niezwykle i często będzie się ta fraza pojawiała, to ma być kino zaangażowane społecznie. Widzicie, że Espinosa marzy sobie o tym, żeby tworzyć te filmy. No właśnie, można je po amerykańsku kręcić w studiu, ale można je też nakręcić w obozie partyzanckim gdzieś tam w środku dżungli. Co ważne, dla Espinosy nieważne jest tylko samo kręcenie filmów w środku dżungli, ale też pokazywanie ich. Bardzo dużym problemem wielu tych kinematografii, i będę ten problem bardzo podkreślał przy okazji kinematografii brazylijskiej i Glaubera Roszy, jest to, że te filmy, nawet jak zostały nakręcone, no to w najlepszym przypadku oglądała je mama reżysera. A to niewiele miało wspólnego z tym zaangażowaniem społecznym, tak? Więc tacy twórcy jak Espinosa, właściwie Espinosa konkretnie, oni w ogóle jeździli po tych dżunglach, po tych lasach, jeździli po małych miejscowościach, po jakichś malutkich skupiskach ludzi, zwłaszcza po rewolucji to nie było proste. Jeździli z własnym agregatorem, z jakimś takim, nie wiem, kinobusem powiedzmy, gdzie rzeczywiście pokazywali te filmy. Kolejna istotna kwestia, która już wynika z tego fragmenciku manifestu Espinosy, jest to, że to jest kino, no właśnie, tylko że to nie jest powiedziane tutaj bezpośrednio, ale pisze Espinosa o tym, że to nie może być kino właśnie sprzyjające tak zwanemu dobremu gustowi, że to ma być kino, które nie skupia się na klasycznie pojmowanej jakości. No i tutaj już warto zaznaczyć, że nie oszukujmy się, oni trochę nie mieli innej opcji. Oni nie mieli jak inaczej kręcić tych filmów. jasne, w przypadku Kuby czy niektórych z krajów, o których będziemy sobie mówić, jest jakaś tam część infrastruktury, którą Amerykanie pozostawili, może nawet wybudowali. Zresztą Amerykanie w czasie II wojny światowej no bardzo mocno prowadzili taką bardzo mocną ekspansję do Ameryki Łacińskiej, takiej na granicy legalności swoją drogą, także po to, żeby kręcić tam filmy, więc jakieś tam elementy oczywiście były, jakieś know-how było, ale ono, no, nawet jakby bardzo chcieli, to nie byliby w stanie nakręcić filmu, który wyglądałby jakiś, jako, nie wiem, jakiś melodramat Douglasa Sirka z 55 roku, tak, rodem z Hollywood na przykład. Więc widzicie już tutaj, żeby podsumować, to już chyba trochę za długo wiszę na tym slajdzie, to jest to kino, które jest zaangażowane społecznie i które szuka swojej nowej estetyki, a szuka tej nowej estetyki zwykle w czymś brudnym, brzydkim, no im dalszym od Hollywood, tym lepiej. Sam Espinosa kręcił głównie filmy dokumentalne, swoją drogą niewiele z nich się zachowało i tak w moim takim przekonaniu, którym się tutaj z wami w tajemnicy dzielę, ten jego esej jest dużo ciekawszy niż to, co sam Espinosa kręcił. No ale w 1969 roku mamy też tekst, no wiele kilometrów bardziej na południe, bo powstały w Argentynie, tekst, z którego, no właśnie, to określenie trzecie kino się w ogóle bierze. Wspomniałem wam, że to określenie ma bardzo konkretne korzenie i Bach to są właśnie te korzenie, mianowicie tekst pod tytułem W stronę trzeciego kina, dwóch panów, Fernanda Solanasa i Octavia Hetina, dwóch argentyńskich twórców, reżyserów. Solanas zmarł całkiem niedawno na COVID. Octavio Hetino do dzisiaj jest taką bardzo ważną postacią, już nie jako twórca, ale bardziej jako taki opiekun różnych latynoamerykańskich przemysłów, nie tylko argentyńskich. On prowadzi też taki rocznik kina latynoamerykańskiego, który badaczom czy badaczkom bardzo się przydaje. No ale wtedy, pod koniec lat 60. to wiele z jakimiś rocznikami i w ogóle jakąś taką spokojną pracą ci panowie nie mieli wspólnego, no bo najpierw nakręcili film Hora de los Hornos, który u nas zwykle tłumaczy się na Godzinę pieców i o którym zaraz trochę wam powiem, a później napisali ten swój słynny esej, właśnie Hacia Tercer Cine, czyli W stronę trzeciego kina. No i to jest też ten moment, na pewno wszyscy zadawaliście sobie to pytanie, siadając dzisiaj w fotelu, no skoro jest trzecie kino, to co się stało z drugim kinem, gdzie się podziało pierwsze kino i skoro jest trzecie kino, to może, nie wiem, jest też na przykład czwarte kino i słuchajcie, to jest moment, w którym będziemy te wszystkie tajemnice poznawać, ponieważ Solanas i Hetino faktycznie trzy kina w swoim tekście opisują. I tak, najpierw jest kino pierwsze i tutaj przeczytam, a później to sobie przetłumaczymy. Są to filmy, które powstają, by pokazywać je na wielkich ekranach wielkich kin, które charakteryzują się hermetycznymi strukturami rodzącymi się i umierającymi na ekranie. To znaczy oczywiście tyle, jest to piękne zdanie, ale znaczy ono tyle, że nie mają one żadnych związków ani wpływu na rzeczywistość pozafilmową. Spełniają one, jasne, spełniają te komercyjne wymogi producentów i jednocześnie prowadzą sobie do przyswajania sobie przez publiczność, tu to też takie złowrogie określenie, burżuazyjnego światopoglądu. Według twórców takich filmów człowiek jest wyłącznie pasywnym przedmiotem, który historię może tylko kontemplować i poddawać się jej, zamiast podejmować działania zmierzające do jej zmiany. Czyli mówiąc takim językiem bardziej współczesnym i zdecydowanie krócej to ujmując, kino pierwsze to jest w dużej mierze po prostu kino komercyjne. To jest to kino, które faktycznie powstaje właśnie po to, żeby wyświetlać je na takich jak ten wielkich ekranach, które absolutnie do niczego nie nawołuje. Wręcz przeciwnie, to jest kino, które nakazuje nam przyswajać pewien światopogląd, nakazuje nam się uspokoić, nawet jeżeli gdzieś tam za bardzo w czasie seansu się podekscytujemy, i przypomina nam o pewnym status quo, jednocześnie to status quo oczywiście podtrzymując. Widzicie, że tutaj podobnie jak u Espinosy, tu jeszcze nie bezpośrednio, ale już to widać, tę potrzebę kina, które powinno raczej w jakiś sposób nawoływać do pewnego działania. Pierwsze kino tymczasem tylko i wyłącznie historię kontempluje, poddaje się jej, nie prowokuje do podjęcia żadnych działań, które zmierzają do jej zmiany. No dobra, ale to jest pierwsze kino. To co z drugim kinem? Bach. To jest, proszę Państwa, drugie kino. Wyrastające z europejskich tradycji kino autorskie. No i tutaj być może część z Was już gdzieś tam się zastanawia, czemu nasi sympatyczni Argentyńczycy czepiają się przede wszystkim francuskiej nowej fali, bo w dużej mierze o takich właśnie twórców im chodziło. Przecież kino autorskie nam w każdym razie, też wychowany gdzieś tam w jakimś takim konkretnym, za przeproszeniem, paradygmacie historii kina, kojarzy się z tym kinem, gdzie rzeczywiście, no nie wiem, twórcy francuscy chociażby mogli mniej czy bardziej robić, co chcą, tak? No, to nie są też filmy łatwe, tak? No, to nie są filmy, które rzeczywiście pozostawiają nas z jakimś spokojem i tak dalej. To nie są filmy, które aktualizują te hollywoodzkie modele opowiadania. No wręcz przeciwnie, wielu z tych twórców przecież otwarcie przeciwko Hollywood, nawet jeżeli wcześniej gdzieś tam chwaliło poszczególnych reżyserów, to jednak występowało. No ale czytamy u Solanasa i Chettino tak. Filmowiec, okej, może wyrażać siebie w pewien niezestandaryzowany sposób, może eksperymentować z filmową formą, a zatem no tak naprawdę ma środki, które potrzebne są do walki z kolonialnymi modelami kinematografii. Mówiąc najkrócej, taki francuski reżyser mógłby rzeczywiście taką walkę prowadzić. Problem, piszą Solanas i Chettino, polega jednak na tym, że to drugie kino również tworzone jest w ramach systemu, tego złowrogiego systemu, obowiązkowo oczywiście pisanego wielką literą. Filmowiec zatem, jak ujął to Godard, pozostaje uwięziony w fortecy i nie może sobie pozwolić na otwarty konflikt z rządzącymi oraz wyrażanie kontrowersyjnych opinii na tematy społeczne i polityczne. Tak? Problemem tego kina w dużej mierze jest to, że twórcy, no mówiąc najprościej, ciągle biorą pieniądze od państwa. Tak? Ciągle pozostają na garnuszku no, albo państwa, albo może w sposób mniej oficjalny, uwaga, bo tu chwilka ekwilibrystyki, w sposób trochę mniej bardziej oficjalny są, nie wiem, uzależnieni od jakiejś sieci dystrybucyjnej i tak dalej. Po prostu niestety ciągle są uwięzieni w fortecy. Tutaj Solanas i Chettino powołują się akurat na Godarda, bo on z tych wszystkich twórców, biorąc pod uwagę w ogóle różne jego wypowiedzi, im późniejsze, tym dziwniejsze powiedzmy, no to jednak był tym twórcą, który bardzo, bardzo gdzieś tam rzeczywiście zależało mu na tym, żeby tworzyć to kino właśnie gdzieś tam politycznie odważne, radykalne i tak dalej. Czy mu to wychodziło, to oczywiście inna sprawa. No więc to mamy drugie kino, a czym jest właśnie to słynne trzecie kino, to dowiemy się za kilka sekund. By stworzyć, piszą Solanas i Chettino, alternatywę do tych dwóch pierwszych kin, spełnić należy któreś z dwóch wymagań. Albo należy kręcić takie filmy, których system po prostu nie potrzebuje i tym samym nie będzie chciał ich wchłonąć, tak? Filmy, których system no, nie zauważy. Tak? Po prostu one są, nie wiem, może tak dziwaczne, może skierowane do tak małej grupy potencjalnej publiczności, że system po prostu nie będzie nimi zainteresowany. Ewentualnie możemy kręcić filmy, które otwarcie z systemem walczą. I kino, które spełnia któryś z tych wymogów, to jest właśnie to słynne trzecie kino. Jest to kino kręcone albo poza systemem i albo skierowane przeciw systemowi, tak zwane cine liberation, czyli kino wyzwolenia. I tutaj chciałbym jeszcze na marginesie, bo dzisiaj nie będziemy się tym zajmować, wspomnieć wam o tym, że ta koncepcja właśnie kolejnych kin, z których każde kolejne kino jest, trochę to upraszczając, coraz bardziej radykalne, do dzisiaj tak naprawdę inspiruje bardzo wielu twórców. I chciałem wam wspomnieć znowu, na marginesie stąd ten nawias kwadratowy, o koncepcji tak zwanego czwartego kina i to jest kino indygenistyczne. To jest taka koncepcja, którą ukuł Barry Barclay, już nieżyjący niestety Nowozelandczyk, Maory z plemienia Ngati Apa, filmowiec, pisarz, który zauważył taki pewien problem z tymi różnymi manifestami kinematografii antykolonialnych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Zaraz sobie o tym też więcej powiemy w kontekście Roszy, zawsze warto o tym powtarzać, ale Barclay zwraca uwagę, że no okej, to są twórcy, którzy są antykolonialni, ale oni są skierowani przeciwko przede wszystkim jakiemuś kolonializmowi kulturowemu ze strony Europy czy Hollywood, a tymczasem, no jeżeli spojrzeć na to, gdzie oni kręcą te filmy, na czyich ziemiach siedzą i tak dalej, no to oni sami są tak naprawdę reprezentantami pewnych sił kolonialnych i trzeba iść jeszcze dalej, trzeba doprowadzić do sytuacji, w której to właśnie same rdzenne społeczności kręcą swoje filmy i posługuje się Barclay taką metaforą, tak, takim pytaniem, co się stanie, jeśli kamera trafi z okrętu na brzeg. Okręt w tym znaczeniu to jest oczywiście okręt kolonizatorów, którzy z zewnątrz kręcą, nie wiem, brzegi Nowej Zelandii, dajmy na to, a brzeg, no właśnie, to jest to miejsce, gdzie żyją, nim, dajmy na to te rdzenne społeczności, znaczy nie dajmy na to, brzydko zabrzmiało, po prostu te rdzenne społeczności i to im należy rzeczywiście oddać teraz kamerę. I Barclay też pisze o takich dwóch najważniejszych elementach, które dotyczyłyby autorstwa i procesu kręcenia takich filmów. Autorstwa, tutaj nie mielibyśmy już tak właśnie klasycznie europejsko-hollywoodzko pojmowanego jednego reżysera i procesu, który zakłada odejście właśnie od pewnej hierarchiczności na rzecz pewnej bardziej równorzędnej struktury. Ale tutaj od razu chciałbym powiedzieć, że Barry Barclay o tym pisze w kontekście Nowej Zelandii, ale jest minimum jeden latynoamerykański twórca, który rzeczywiście również widział ten problem i starał się go rozwiązać i będę wam dzisiaj o nim wspominał. Ale wróćmy sobie teraz, no właśnie, zapomnijmy już do końca tak naprawdę wieczoru o Nowej Zelandii. Wróćmy sobie do Argentyny, wróćmy sobie w stronę trzeciego kina. Wspomniałem wam, że obaj panowie, którzy napisali ten manifest, nakręcili też film Godzina Pieców, gdzie, no właśnie, zgodnie z tym takim quasi-radzieckim przekonaniem, o którym też wam dzisiaj wspominałem, rewolucyjny przekaz będzie wymagał awangardowej formy. No i powstaje ten film, Godzina Pieców, który rzeczywiście jest filmem, w pewnym sensie faktycznie awangardowym, ponieważ jest to film, który trwa grubo ponad 3 godziny i jest swego rodzaju, myślę, że dzisiaj moglibyśmy go nazwać takim wideoesejem. On jest podzielony na kilka segmentów, rozdziałów typu na przykład, nie wiem, neokolonializm i przemoc. Mamy narratora, który tłumaczy nam na przykład, na czym polega ta neokolonialna przemoc. No i oglądamy sobie pewne też informacje przekazywane w obrazku, czy to, dajmy na to, nie wiem, Argentyńczyków, którzy nie wiem, oddają się jakiejś amerykańskiej formie zabawy, tam jakaś dyskoteka i tak dalej. No od czasu do czasu też nasi autorzy decydują się na taki jakiś bardziej awangardowy montaż. To, jak ten film wygląda, nie jest szczególnie istotne. Jakby ci z was, którzy chcieliby go zobaczyć i nie mają co robić, chociażby dzisiaj wieczorem, mogą go znaleźć w całości na YouTubie z angielskimi napisami. To, co jest ważne, to znowu, jak ten film był dystrybuowany. Bo tutaj ja będę chciał cały czas podkreślać, wspominałem o tym przy okazji Espinosy, mówię o tym teraz, powiem o tym jeszcze pewnie dzisiaj 73 razy, że samo nakręcenie filmu często nie wystarcza, nawet w przekonaniu samych twórców. No i Hora de los Hornos też jest bardzo ciekawym przykładem filmu, który był dystrybuowany oczywiście nielegalnie, był pokazywany w różnych stodołach i tak dalej, ale miał też wmontowane oficjalne przerwy. I to nie były przerwy, tak jak kojarzycie to, nie wiem, z intermission z klasycznego Hollywood czy z brutalisty, żeby, czy nie wiem, z filmów bollywoodzkich, tak żeby wyjść, odetchnąć i wrócić. Ta przerwa była przeznaczona na to, żeby prowadzący spotkanie wyszedł na środek i zaczął dyskusję na któryś z tematów prowadzonych, które wcześniej pokazywały się w filmie. Więc sam film trwał grubo ponad 3 godziny, te jego seanse potrafiły trwać 2 razy więcej. Właśnie wszystko z takim przekonaniem, że kino ma nawoływać do zmiany, że jeżeli trzecie kino to jest kino, które na przykład otwarcie walczy z systemem, no to nie może się sprowadzać tylko i wyłącznie do tego, że my sobie powiemy, że nie, my jako filmowcy, że my nie lubimy tego systemu, tylko faktycznie musimy sprowokować jakoś nasze widzki, naszych widzów do tego, żeby również z tym systemem zawalczyły. Tutaj słuchajcie, na moment prezentacja zmienia się w pokaz slajdów z wycieczki, bo To jest zdjęcie, które ja zrobiłem na proteście w Buenos Aires przeciwko jednemu z wielu psychopatycznych pomysłów dotychczasowego niestety prezydenta Javiera Milleya. Wtedy akurat chodziło o prywatyzację całej edukacji wyższej, zresztą nie tylko wyższej, i faktycznie na ulicę Buenos Aires wyszła ogromna liczba osób, to ponoć zresztą jedna z rekordowych manifestacji tam, a oni bardzo sprofesjonalizowali manifestowanie przeciwko czemukolwiek, więc było to bardzo imponujące. No i dzień tak naprawdę po tej manifestacji, gdzieś tam obok takiego kina, gdzie odbywał się festiwal, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, znalazłem właśnie taki napis. Każdy widz jest tchórzem albo zdrajcą. I to jest właśnie jeden z najsłynniejszych cytatów z Godziny Ognisk, z Solanasa i Chetino, z tej ich tak zwanej Grupo Cine Liberación, kina wyzwolenia. Tak? Oczywiście to efektowne zdanie ma znaczyć nie tyle, że po prostu widzowie są nam niepotrzebni i absolutnie ich nie chcemy, tylko wręcz przeciwnie. Jeżeli ktoś jest tylko widzem, to jest albo tchórzem, albo zdrajcą. No i mnie jakoś zrobiłem to zdjęcie, bo mnie to bardzo też, muszę przyznać, rozczuliło, bo bardzo często myślimy sobie, my jakby zajmujemy się bardzo, 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 bardzo gdzieś tam głęboko tymi poszczególnymi zjawiskami, po czym okazuje się, że one, nie wiem, na przykład w swoich krajach nie były praktycznie w ogóle znane i tak dalej. No tutaj przynajmniej jedna osoba, której chciało się wydrukować dwa takie plakaciki, faktycznie cały czas do tych wartości się odwołuje. Dobra, słuchajcie, wezmę łyk wody i poopowiadam wam trochę o kolejnych próbach tworzenia takiego antypozasystemowego kina w Ameryce Łacińskiej. O, spoilery, ale już wróciliśmy. Kolejnym przykładem takiego twórcy, aczkolwiek Patricio Guzmán jest tutaj liderem pewnej grupy bardziej niż pojedynczym twórcą, ale rzeczywiście to on bardzo często jest podpisany, jest Bitwa o Chile. To jest pewnie jeden z najważniejszych, najciekawszych, być może najlepszych w ogóle filmów dokumentalnych w historii kina. To jest film, który powstaje, a właściwie zaczyna być montowany, zaczyna mieć swoją premierę, nawet bardziej w ten sposób, między 75 a 79 rokiem. Znowu jest to monumentalna produkcja, ponieważ to są trzy tak naprawdę filmy pełnometrażowe, ale to, co jest chyba jego najciekawszym elementem, to ta część pierwsza, ponieważ mamy tu do czynienia z w gruncie rzeczy dokumentalnym, takim kręconym niemal w czasie rzeczywistym, albo po prostu w czasie rzeczywistym, zapisem tego straszliwego, porażającego zamachu stanu, jakiego Augusto Pinochet w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi dokonał w Chile, rządzonym wtedy przez Salvadora Allende, 11 września 1973 roku. I faktycznie oglądamy film, który pokazuje nam wszystko, co prowadziło do tego zamachu. Pokazuje nam jakieś konszachty z wojskiem, pokazuje nam przygotowania do inwazji, pokazuje do ataku, pokazuje nam manifestacje z jednej, z drugiej strony. Mamy tam do czynienia z jednym z takich najbardziej dramatycznych obrazów, które w historii kina dokumentalnego kiedykolwiek się pojawiło. Mianowicie widzimy tam kamerę skierowaną na jednego z żołnierzy tłumiącego manifestację. No i ten żołnierz wystrzeliwuje w stronę kamery, ta kamera upada. No i my już gdzieś tam w historii po prostu tego filmu możemy dowiedzieć się, że właśnie operator zostaje wtedy zastrzelony. No i rzeczywiście jest to grupa, znaczy nie grupa, tylko zestaw jakichś takich zupełnie porażających obrazów, które pokazują nam niemal krok po kroku, jak się robi zamach stanu. Oczywiście one są z bardzo konkretnej perspektywy, one są też z zewnątrz i tak dalej. Niemniej jest to osiągnięcie zupełnie nadzwyczajne. Te kolejne części, na czele pewnie z ostatnią częścią, są już mniej interesujące, bo zwłaszcza ta ostatnia część, ona jest takim zapisem dyskusji, dylematów, które politycy i społeczeństwo chilijskie ma właśnie po tym zamachu stanu. Teraz chciałbym wam powiedzieć o panu, którego już trochę zajawiłem, to znaczy o Jorge Sanchinesie. Wspomniałem wam, że podobnie właśnie jak Barry Barclay trochę później, byli też wśród tych latynoamerykańskich twórców lat 60., 70., byli też tacy, którzy świetnie zdawali sobie sprawę z tego, że oni być może no, niekoniecznie są najlepsi do tego, żeby krzyczeć o kolonializmie, żeby, nie wiem, wzywać do jakiegoś powrotu do korzeni i tak dalej. No bo właśnie, sami, no, jednym z takich dziwacznych, trochę zabawnych paradoksów Godziny Pieców jest to, że ten właśnie taki otwarcie antykolonialny film jest oczywiście nakręcony w całości po hiszpańsku. No i Jorge Sanchines to reżyser boliwijski, jest to reżyser boliwijski, on żyje do dzisiaj kręci filmy. Filmy, które co ciekawe możemy w dużej mierze, duża część z tych filmów jest udostępniana za darmo przez niego samego na jego oficjalnej stronie, więc można śledzić to, co Sanchines robi do dzisiaj. On, no właśnie, rodzi się w Boliwii, ale kina uczy się przede wszystkim w Chile. Wraca do Boliwii, no i tam no, okazuje się, że w tej Boliwii to kina za bardzo nie ma tak naprawdę. I rzeczywiście on razem ze swoją grupą Ukamału, bo to znowu, ja trochę tak skrótowo mówię o jednym panu, ale tam oczywiście było więcej osób, starają się w jakiś sposób to kino boliwijskie stworzyć. No tylko, że oni faktycznie i one od początku zdają sobie sprawę z tego, że no przez samą konstrukcję społeczną Boliwii, gdzie rzeczywiście ogromny udział tej społeczności stanowią różne społeczeństwa andyjskie, one, te społeczeństwa andyjskie, społeczności andyjskie również muszą w tworzenie tego kina zostać wpisane. No i Sanchines przechodzi, jak spojrzymy sobie właśnie z takiej dalszej perspektywy na jego twórczość, to przechodzi taką bardzo ciekawą ewolucję właśnie od filmowca, który chce być zaangażowany, chce się buntować, chce tworzyć kino antysystemowe, ale jeszcze do końca nie bierze pod uwagę pewnych uwarunkowań, do filmowca, który no właśnie jest tego w pełni świadomy. Drugim filmem grupy Ukamału, ale no najsłynniejszym w ogóle boliwijskim filmem do dzisiaj jest film pod wspaniałym tytułem Jawar Malku, czyli Krew Kondora. I to jest, no właśnie, no jedyny pewnie znany film boliwijski, tak szczerze mówiąc, jeżeli zajrzycie sobie do jakiegoś podręcznika historii kina, no to tam może być jakiś taki dział typu inne kinematografie i tam ktoś mógł dwa zdania napisać o tym, że w Boliwii powstał taki film jak Krew Kondora w 1969 roku. To jest film, który no rzeczywiście jest takim radykalnym kinem interwencyjnym, ponieważ on jest oparty na jednej z wielu tego typu, nie tylko w Boliwii oczywiście, ponurych historii, w których amerykańskie korpusy pokoju, oczywiście to nie zawsze Amerykanie byli za to odpowiedzialni, ale w tym przypadku ponoć tak, doprowadzali do sterylizacji rdzennych kobiet. No i powstaje film Krew Kondora, który opowiada właśnie o tej historii, ma bohatera, który właśnie z tych społeczności andyjskich, bodajże z Aymarów się wywodzi. I rzeczywiście film odnosi bardzo duży sukces, to znaczy to jest też jeszcze moment, kiedy Sanchines, później to się zmienia, ale tutaj jeszcze ma wsparcie państwa, ma wsparcie rządu i to jest film, który, no jeden z niewielu takich filmów politycznych, jeden z niewielu filmów mówiący o bardzo konkretnym problemie społeczno-politycznym w danym momencie, w danym kraju, który faktycznie miał jakiś efekt, to znaczy te korpusy pokoju rzeczywiście po premierze Krwi Kondora zostały z Boliwii wydalone. No ale Sanchines nie mógł być do końca z tego filmu zadowolony, no bo właśnie kręci film o właśnie społecznościach pochodzących, mieszkających w Andach, czyni ich głównymi bohaterami, głównymi bohaterkami, ale sami przedstawiciele, czy właśnie Keczua, czy Aymarów, no nie do końca ten film akceptują. Nie tyle, że akceptują, co nie do końca go przyjmują. I tu nie chodzi oczywiście o jakiś taki mit, że oni go nie rozumieją, tak? Że nie wiedzą czemu, nie wiem, postaci na ekranie są takie duże albo coś takiego, bo z takimi jakimiś bzdurnymi relacjami do dzisiaj możemy się spotkać. Ale chodzi przede wszystkim o to, że San Hines nakręcił ten film, no właśnie, był wychowany, wyedukowany filmowo w Chile. Chile też wtedy w tych swoich niewielu szkołach filmowych też sprzyjało raczej takiemu modelowi amerykańskiemu, amerykańsko-europejskiemu. I Krew Kondora jest nakręcona jak właśnie trochę taki melodramat hollywoodzki, trochę europejskie kino artystyczne. No i to rzeczywiście jest taki model opowiadania, po prostu taki sposób konstruowania historii, który wielu właśnie przedstawicielom społeczności andyjskich się nie spodobał. Na czele z retrospekcjami, z wykorzystaniem retrospekcji, do czego też sobie zaraz przejdziemy, które faktycznie zostały tutaj odrzucone. No i po latach, bo w 2014 roku San Hines pisze o Krwi Kondora, że ten film był wytworem jakiegoś elitarnego kolektywu, tak, czyli tej grupy Ukamau, który wciąż jeszcze wtedy, ciesząc się wsparciem państwa, stosował techniki wywodzące się z europejskiej nowoczesności, tradycji awangardowej, która starała się kierować autentycznością bohaterów. No i właśnie, San Hines tutaj pokazuje podstawowy problem, przed którym stanął. To znaczy, on się uczy kręcić kino takie, jakie, no nie wiem, nawet my je dzisiaj znamy przede wszystkim, tak? Mamy podstawowe założenia tego kina. To kino musi mieć wyrazistą bohaterkę, dajmy na to. Ta bohaterka musi być wykreowana w sposób, w którym my jako widzowie będziemy rozumieć jako sposób autentyczny. Musi podejmować pewne wybory, które my będziemy interpretować jako wybory racjonalne. Cała fabuła, tak według tej takiej klasycznej arystotelesowskiej definicji, ona się musi układać w ciąg przyczynowo-skutkowy i tak dalej. Tymczasem, no właśnie, San Hines się orientuje, że to jest pewien konstrukt, że to jest pewien wynalazek, że to nie jest tak, że wszystkie społeczności na świecie w ten sam sposób rozumieją w ogóle koncepcję opowiadania historii. I zaczyna po premierze Krwi Kondora zastanawiać się, czy da się w ogóle znaleźć jakiś taki sposób kinowego opowiadania, który będzie w jakikolwiek sposób oddawał tę rdzenną, tak zwaną kosmowizję, tak? Ten sposób postrzegania świata, w tym takie elementy jak na przykład zastąpienie ja, czyli tego klasycznego, pojedynczego bohatera kina, no właśnie, chciałem powiedzieć hollywoodzkiego, ale tak naprawdę kina po prostu do dzisiaj, przez na przykład jakąś wizję bardziej kolektywną. I kiedy kręci swój kolejny film, czyli Odwagę Luchu, Odwagę Ludu, tak, El Coraje del Pueblo, w 1971 roku, to stwierdza, że trzeba podejść do tego radykalnie inaczej. To jest film fabularny, który opowiada o strajku górników, właśnie w dużej mierze Aymarów, tak, właśnie jednej z tych andyjskich społeczności. No i tutaj San Hines staje przed takim problemem, czy też orientuje się w takiej kwestii, w której no wielu innych reżyserów zorientuje się dopiero jakieś, nie wiem, 30 lat później, powiedzmy. Czyli, że jeżeli on opowiada o jakiejś społeczności, to być może nie jest najlepszym pomysłem całkowite przejęcie tej narracji, tak? Tylko zastanawia się, jak ma to w takim razie zrobić. No to on jednak ma tą kamerę, on jednak za to płaci, on jednak wie, jak tą kamerę włączyć, jak ten film nakręcić, jak go zmontować i tak dalej. No więc stara się po prostu znaleźć jakiś złoty środek. No i faktycznie minimalizuje swoje działania. Ten film jest w ogóle jakąś taką fascynującą i chyba trochę też, jak to się dzisiaj mówi, problematyczną psychodramą, ponieważ San Hines znajduje ludzi, którzy uczestniczyli faktycznie w tym strajku. Ten strajk, niespodzianka, został no, bardzo krwawo stłumiony przez wojsko, więc ludzie, którzy go przeżyli, no właśnie, po pierwsze mieli szczęście, że przeżyli, po drugie najprawdopodobniej zostali z jakąś traumą, no ale San Hines właśnie wśród ludzi, którzy nie mieli, bo są, nie wiem, za młodzi na przykład, nic wspólnego z tym wydarzeniem, wziął też ludzi, którzy jak najbardziej wtedy się pojawili i zostawił ich niejako samym sobie, to znaczy powiedział im, że wy to odegrajcie tak, jak wy to chcecie odegrać, tak jak wy to pamiętacie, albo tak jak w waszym przekonaniu by to miało wyglądać. I odbywa się ileś tam prób i dopiero na pewnym etapie San Hines włącza kamerę. Tu oczywiście mamy do czynienia, wiecie, z kręceniem na taśmie. To wszystko kosztuje jakieś straszne pieniądze, zwłaszcza w Boliwii, więc dopiero po iluś tam próbach San Hines stwierdza, dobra, kręcimy. No i tutaj pojawia się też próba właśnie stworzenia takiego bohatera kolektywnego, tak? Tu już nie ma konkretnej postaci, którą możemy kojarzyć, wyróżnić z tłumu i tak dalej. Tu już jest raczej myślenie bliższe, choć ja to też bardzo upraszczam, tak, i też nie ukrywam, że nie jestem w tym ekspertem, ale jednak wydaje mi się, że jest to myślenie trochę bliższe właśnie tej rdzennej kosmowizji, raczej w kategorii właśnie my, a nie tylko ja. I tutaj na moment jeszcze chciałbym przeskoczyć dużo, dużo później, bo aż do 89 roku, kiedy ten sam Sanhines skręci La Nación Clandestina, czyli ten ukryty naród, gdzie sam właśnie zaczyna wprowadzać takie porównania pomiędzy czasem w ujęciu zachodnim, a czasem w ujęciu Aymarów, bo znowu tutaj film właśnie dzieje się w tej andyjskiej społeczności Aymarów właśnie. No i o tym czasie w ujęciu zachodnim Sanhines pisze, że on zaczyna się od genezy, tak? No, zaczyna się od początku po prostu, jest skierowany w nieskończoność aż do spotkania z sądem ostatecznym, jest linearny, tak? Ma początek, środek, ma koniec. Jest to światopogląd, w którym to, co minęło, nigdy nie może powrócić i z tego powodu ten zachód właśnie jest kulturą, która gardzi przeszłością, odrzucając ją jako przestarzałą, nadającą się tylko do muzeów. No to oczywiście, czy Zachód gardzi przeszłością i tak dalej, to już jest jakaś kwestia czysto subiektywna, ale to, że też my wszyscy pewnie, tak trochę zakładam bezczelnie, ale jednak pójdę w to, pojmujemy czas właśnie jako pewną linię, która zaczyna się gdzieś i później idzie w naszym rozumieniu przede wszystkim w przód, tak? To określenie później, jeżeli mamy je ułożyć jakoś geograficznie, to zwykle kojarzymy je z czymś, co jest przed nami, co jest gdzieś tam. No to z drugiej strony jest ten czas w ujęciu Aymarów właśnie, gdzie, jak pisze sam Sanhines, przeszłość nieustannie powraca, ludzie współistnieją z przeszłością, aby iść naprzód musimy spojrzeć wstecz, musimy kontemplować i zastanawiać się nad tą przeszłością, ale włączając ją w teraźniejszość przekształcamy ją w przyszłość. I tutaj właśnie w tym leży też ten problem w cudzysłowie z retrospekcjami w Krwi Kondora. To znaczy, jak wynika z relacji tych widzów andyjskich właśnie, wielu z nich nie rozumiało za bardzo, czemu należy tak bardzo mocno, nie tak, że oni tego nie rozumieli, że nie wiedzieli, co się dzieje, ale nie rozumieli za bardzo, skąd wynika ta potrzeba zaznaczania retrospekcji, tego, że teraz jesteśmy, nie wiem, 5 lat wstecz, dajmy na to. Bardzo fajnie kwestia językowa, jak mi się wydaje, tłumaczy tą różnicę w ujęciu czasu. No bo jak twierdzą językoznawcy, którzy no właśnie w przeciwieństwie do mnie się na tym znają, a ja to tylko referuję, dla Aymarów taka metafora przestrzenna przyszłości to jest coś, co jest za nimi, ponieważ tego nie znają. Przyszłości nie znają, więc nie mogą jej zobaczyć. Przeszłość znają, więc jest ona przed nimi, ponieważ właśnie ją widzą, są w stanie ją ocenić. No i Sanhines w tym filmie właśnie, Nación Clandestina, stara się jakoś te problemy rozwiązać. On zastanawia się właśnie, jak odejść od tego zachodniego ujęcia czasu, jak odejść, o tym już wspominałem wcześniej, od tego ujęcia właśnie jednostki bohatera. I tutaj mamy kilka takich zabiegów, ja wspomnę tylko o dwóch. Po pierwsze, mamy tu do czynienia z niesygnalizowanymi retrospekcjami. Tak? Tutaj nigdy retrospekcja nie jest wykorzystywana, wiecie, tak jak to kojarzymy z kina hollywoodzkiego czy europejskiego, także no właśnie z retrospekcji dowiadujemy się, że nie wiem, głównemu złemu ktoś tam ukradł ulubioną kaczkę z wanny i dlatego on teraz został masowym mordercą albo coś takiego, tak? Albo jakieś odsłonięcie jakiejś tajemnicy. Tego tam nigdy nie ma. Tam tak naprawdę już na tym etapie ten film no, bardzo swobodnie przeskakuje pomiędzy kolejnymi planami czasowymi, a do tego mamy tam długie ujęcia. I znowu, my bardzo często myślimy o długich ujęciach jako o takim no, zabiegu właśnie formalnym, który czasem ma być przede wszystkim imponujący, czasem ma być umotywowany jakąś, nie wiem, filozofią twórcy. Dajmy na to, myślę, że na Akademii Kina Światowego przynajmniej z kilkoma takimi twórcami czy twórczyniami się spotkałyście. No ale dla Sanhinesa te długie ujęcia będą przede wszystkim sposobem na to, żeby przyznać równy status wszystkim bohaterom czy bohaterkom. Tak, takie cięcia filmowe w żaden sposób tych bohaterek nie rozdzielają. Nie będę wam tutaj pokazywał jakichś konkretnych fragmentów, myślałem nad tym, ale trudno naprawdę wyłowić jakiś jeden fragment z całości, który w jakikolwiek sposób by to demonstrował. Niemniej, no, Nación Clandestina, czy udany, to jest inna sprawa, tak? Czy udało się to zrobić w całości, to jest inna sprawa, ale rzeczywiście jedna z takich najciekawszych pewnie prób w historii stworzenia kina, które będzie starało się reprezentować jakiś, mówiąc najprościej, inny sposób postrzegania świata i też sam San Chines, grupa Ukamału, no to właśnie jakiś tam wycinek z tych twórców latynoamerykańskich tego okresu, o którym sobie opowiadamy, którzy faktycznie starali się dojść do tych rdzennych społeczeństw, którzy no jako pierwsi tak naprawdę zostali skolonizowani. No dobra, słuchajcie, ale dzisiaj będziemy oglądać film brazylijski. Wspaniały w ogóle. Ja bardzo lubię ten film i cieszę się, że zobaczycie go na dużym ekranie. To jest, rozumiem, ta wersja 4K, tak? Taka odnowiona. To czy to będzie 4K tutaj, to inna sprawa, ale odnowiona. No właśnie, tutaj Adam wspomniał na początku o tym, że możecie Roszę kojarzyć z retrospekcji, to być może to pojawiło się na jakiejś prelekcji, czy nie, ale pewnie warto dodać, że ta retrospekcja Roszy i to, że jeszcze do dzisiaj tak naprawdę no Glauber wychodzi z lodówki po prostu, bo był pokazywany strasznie dużo w Polsce. No ona bierze się oczywiście z inicjatywy brazylijskiego Ministerstwa Kultury, które wraca z taką, no to jest jakaś taka retomada, powiedzmy po prostu, rzeczywiście jakaś taka próba pokazania światu ponownie, że kino brazylijskie istnieje i ma się dobrze, po tym strasznie ponurym okresie Bolsonaro, bo my Bolsonaro kojarzymy z wieloma rzeczami, ale myślę, że, no bo to jest takie mało sexy, mało efektowne, rzadko się o tym mówi, ale dla nas, jako osób zainteresowanych kinem, jednym z takich szczególnie zupełnie szokujących zabiegów Bolsonaro było to, że on zaraz po tym, jak doszedł do władzy, po prostu zlikwidował Ministerstwo Kultury. I tyle, nie tak, że ograniczył jakieś, wiecie, wsparcie państwa dla konkretnych filmowców, że zaczęły się jakieś polityczne przepychanki, które my kojarzymy chociażby, nie wiem, z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i tak dalej, tylko nie, po prostu wziął, stwierdził, minister kultura jest nikomu niepotrzebna, a na pewno nie będzie finansowana przez państwo. I ja rozmawiałem z jedną reżyserką, jednym producentem brazylijskim, którzy rzeczywiście mieli w czasie Bolsonaro jakieś projekty rozwijać i to wszystko momentalnie po prostu trafił szlak. To znaczy nagle się okazało, że nie ma pieniędzy, że umowy koprodukcyjne już nie funkcjonują, oni nie byli w stanie kręcić, niemalże nie byli w stanie kręcić filmów, a na pewno nie takich, które, no właśnie, nie są w całości nastawione na dystrybucję komercyjną. Więc no to takie wrzucenie nam Roszy, to, że on rzeczywiście wszędzie się pojawia, w dużej mierze wynika z tego, że jak Da Silva wrócił do władzy, tak, Lula, no to już abstrahując od tego, jak go oceniamy, no to przynajmniej rzeczywiście rozpoczął, czy jego rząd właściwie rozpoczął jakieś różne programy, które miały na celu przywrócenie kinu brazylijskiemu, no może nie aż świetności, ale takiego bardzo, bardzo konkretnego, raczej ważniejszego niż mniej ważnego miejsca na mapie kina na całym świecie. No i Rocha oczywiście kojarzymy przede wszystkim z tym, co określa się mianem cinema novo, czyli no właśnie, cinema novo znaczy tyle, co nowe kino, tak? Więc to jest też jeden z tych przypadków, że my się posługujemy tą, w tym przypadku, portugalską nazwą, żeby to odróżnić po prostu od tysięcy innych takich fal właśnie, które zostały przezwane nowym kinem. Ja osobiście bardzo lubię tą nazwę, nowe kino. Ona jest bardzo prosta, ale też bardzo bezczelna, taka bardzo totalizująca, bo to jest nazwa, która no właśnie została ukuta nie post factum, nie z zewnątrz, tak jak to bardzo często bywa w przypadku zwłaszcza jakichś współczesnych fal, gdzie to raczej krytycy wymyślają taką nazwę, bo muszą coś napisać w relacji z festiwalu, tylko faktycznie no, sami twórcy z Glauberem Roszą na czele posługiwali się tym określeniem cinema novo, właśnie nowe kino. Tutaj w ogóle jeszcze jak oni to wymyślali, to mogłoby jakoś ciekawie wyglądać, bo nad O jeszcze był taki daszek, ale później ta portugalsko-brazylijska ortografia przeszła reformę i już nawet nie ma tego daszka, więc to w ogóle jest taka nazwa, no chciałoby się powiedzieć, niezwykle banalna, ale dzięki temu, jak mi się wydaje, też bardzo potężna, bo rzeczywiście taka z wielkimi ambicjami. Zapisałem wam tutaj jakieś takie bardzo mocno orientacyjne daty, kiedy można mówić o tym kinie. Znowu ja to też zawsze przy okazji jakiegokolwiek datowania podkreślam, że to jest bardzo umowne. 1960-1972, możemy to rozpiąć pomiędzy jakimiś filmami, nie wiem, pomiędzy debiutem Roszy, a taką końcówką, ale zaraz zresztą zobaczycie, że ta końcówka jest dość mocno kontrowersyjna. To jest znowu, to jest tak naprawdę niezwykle umowne. Ja tutaj posługuję się jakimiś datami tylko i wyłącznie po to, żeby jakby ułatwić sobie po prostu ten wykład. No ale na pewno taką niezwykle ważną datą dla cinema novo będzie jeden z wielu, ale to ten akurat będzie interesował nas najbardziej, wojskowy zamach stanu, który miał miejsce w Brazylii w 1964 roku, ponieważ faktycznie cinema novo będzie się dzielić niejako na Cinema Novo przed tym zamachem i po tym zamachu. No bo Cinema Novo zaczyna się od tego, co też dzisiaj bardzo często historycy określają mianem pierwszej fali. I co się wtedy dzieje? Wtedy pojawia się grupa twórców z Glauberem Roszą jako najgłośniejszym z nich, czy najwybitniejszym to nie wiem, ale na pewno takim, który najwięcej krzyczał, najwięcej pisał. No i też pisał i krzyczał wspaniale, więc nic dziwnego, że jest najlepiej z tym nurtem kojarzoną postacią. I to są, to jest grupa ludzi, którym bardzo się nie podoba to, co dzieje się w brazylijskim kinie. A co się dzieje, słuchajcie? Dzieje się to, że właśnie wielkim fiaskiem skończył się tak zwany eksperyment Veracruz. Eksperyment Veracruz był takim projektem w latach 50., w którym grupa brazylijskich producentów stwierdziła, że no niekoniecznie muszą zdawać się tylko i wyłącznie na kino hollywoodzkie, skoro oni są w stanie kręcić swoje filmy, które również mogą odnieść podobny sukces. To wtedy zresztą właśnie pojawiły się takie popularne brazylijskie gatunki filmowe jak Chanchada, czyli taka komedia muzyczna, albo jej bardziej taka ostra wersja o uroczej nazwie porno Chanchada. No i w Veracruz miało rzeczywiście powstać i nawet powstało taki zestaw takich monumentalnych studio filmowych, które faktycznie będą jakąś odpowiedzią dla Hollywood. No ale ci producenci do końca nie zrozumieli tego, o czym my sobie mówimy właśnie już od prawie godziny, że kręceniem filmu, ale jeszcze trzeba go jakoś dystrybuować. No i ci brazylijscy producenci stwierdzili, okej, no to tą dystrybucję oddajmy Columbii, oddajmy MGM-owi, oddajmy Universalowi, bo oni się na tym lepiej znają. No i okazało się, że jeżeli odda się dystrybucję brazylijskich filmów amerykańskim dystrybutorom, to ci stwierdzą, że oni wolą dystrybuować amerykańskie filmy i te brazylijskie filmy oczywiście zostały gdzieś tam w puszkach. Więc ten eksperyment z Veracruz skończył się całkowitą porażką. No a te filmy brazylijskie, które jednak udało się pokazać, no to one w oczach właśnie reżyserów, którzy będą tworzyć to nowe kino, to Cinema Novo, to są filmy, no właśnie, kolonizacyjne, fałszujące rzeczywistość, to są filmy, które nie zachęcają do zmiany, które są tylko i wyłącznie, no właśnie, jakimiś, w cudzysłowie, to jest powiedzmy jakaś parafraza, nie cytat, głupimi komediami, głupimi musicalami. Tymczasem my jesteśmy tutaj młodą, ambitną grupą intelektualistów i my chcielibyśmy stworzyć kino prawdziwie brazylijskie. Kino, które rzeczywiście będzie opowiadać o, na przykład, tak jak tutaj zapisałem, tych mrocznych stronach Brazylii, o panującej tam nędzy, przemocy, wyzysku chłopów, wyzysku robotników, o fawelach słynnych, tak, slumsach. No i zaczynają powstawać filmy, które charakteryzują się no, bardzo wyraźnym brakiem pewnej technicznej błyskotliwości. Filmy, które no, niemal wyłącznie tak naprawdę są czarno-białe, bardzo często są fotografowane z ręki, ale no właśnie opowiadają nam o tych mrocznych stronach Brazylii. I film, który dzisiaj zobaczymy jest, ja jeszcze do niego wrócę, ale już teraz warto zaznaczyć, że jest to film, który właśnie, o słuchajcie, wpadłem na wybitny pomysł, przeniosę sobie kawę tam. Jest to film, który reprezentuje właśnie tę pierwszą falę. Ta pierwsza fala też była bardzo charakterystyczna ze względów politycznych po prostu. To znaczy tutaj ci młodzi intelektualiści, oni jeszcze mają nad sobą sprzyjający im rząd. Tam wtedy rządzi, no tam kilku prezydentów z rzędu było, ponieważ tam ci prezydenci potrafili się co 3 miesiące zmieniać, ale rządzą rzeczywiście tak, mówiąc najogólniej, tacy lewicowi populiści, nazwijmy to w ten sposób. Wiecie, to wtedy się buduje Brazylię na przykład, to wtedy rzeczywiście pojawia się ta koncepcja, że Brazylia powinna w jakiś sposób jednak odciąć się od tej negatywnej części pewnych wpływów i rzeczywiście w jakiś sposób się autonomizować. No i to w jakiś sposób pasowało też do poglądów twórców Cinema Novo, więc rzeczywiście powstaje bardzo dużo filmów, w tym właśnie ten, który zobaczymy dzisiaj, które mogą stosunkowo swobodnie faktycznie o tych mrocznych stronach Brazylii opowiadać. No ale właśnie, widzicie, że ta faza pierwsza kończy się w 64 roku, czyli wtedy, kiedy dokonany zostaje wojskowy zamach stanu, no i pojawia się faza druga. No i faza druga jest już dużo bardziej skomplikowana, ponieważ no, już nie jest tak łatwo nakręcić tego typu film. Są twórcy, którzy po prostu z Brazylii wyjeżdżają, niektórzy wyjeżdżają na dnia Kruegera, na przykład wyjeżdżają do Mozambiku chociażby, żeby tam kręcić swoje filmy. Są tacy twórcy jak Rocha, którzy jeszcze na tym etapie próbują pozostać. Rocha wtedy właśnie kręci taki najsłynniejszy film, który zresztą dał chyba też tytuł tym różnym przeglądom jego twórczości, które były w Polsce, czyli Ziemię w transie, którą też tutaj pokazywaliśmy na Akademii Kina Światowego. Bardzo dobrze to pamiętam, ponieważ jedna z widzek określiła ten film mianem najgorszego, jakiego widziała w całej Akademii. Niemniej polecam, bo jest to seans rzeczywiście straszliwy momentami, ale no też właśnie nie oczekujmy od kina tylko i wyłącznie komfortu. No ale właśnie powstają wtedy filmy, które już raczej starają się w jakiś sposób flirtować też z władzą tak naprawdę, no bo ta nowa władza, ona co ciekawe, no ona jest strasznie diaboliczna ogólnie rzecz biorąc, bo to nie jest tak, że oni zamykają tych twórców, że oni wsadzają do więzienia, zabraniają im kręcić filmy i tak dalej. Nie, oni robią coś dużo gorszego. Oni im mówią, my wam damy pieniądze na filmy. Wy tych pieniędzy nie macie, my widzimy w tych waszych filmach, że wy to kręcicie za 3 złote, te filmy wyglądają koszmarnie i teraz my wam damy filmy, przepraszam, pieniądze na filmy, my wam damy pieniądze na kamerę, my wam damy, słuchajcie, zupełnie szokujące dla nich, kolorową taśmę, tylko może trochę nie przesadzajcie, może trochę uspokójcie się z tą krytyką. No i wielu twórców cinema nowo faktycznie gdzieś no niejako na taki układ idzie i to gdzieś doprowadza nas do tej tak zwanej trzeciej fazy cinema nowo, która jest już fazą no nie mającą wiele z tym takim kinem otwarcie politycznym. Ja tutaj zapisałem taką frazę, hasło powiedzmy, bo rzeczywiście mamy tu do czynienia już z odejściem od korzeni. I co ciekawe, to zawsze jest w jakiś sposób zabawne, że samo cinema nowo, a właściwie jego stan właśnie pod koniec lat 60., na przełomie lat 60. i 70., doprowadza do tego, że kolejni młodzi twórcy buntują się przeciwko cinema nowo. Powstaje tak zwany ruch Udi Grudi. Ten Udi Grudi to jest słowo, które miałoby pochodzić od tego, jak w portugalskim, brazylijskim starają się wypowiedzieć słowo underground. I stąd właśnie to kino jeszcze bardziej podziemne, jeszcze bardziej no właśnie skierowane przeciwko pewnym zastanym konwencjom. Glauber Rocha to jest nasz dzisiejszy bohater i oczywiście też bohater tego sympatycznego zdjęcia, które właśnie wam pokazuję. Bo już no wielokrotnie to już o nim wspomniałem, zwłaszcza w kontekście cinema nowo. Oczywiście wspomniałem, że był tą jedną z postaci, która rzeczywiście w cinema nowo no bardzo długo rozdawała karty, a w każdym razie sama chciała być głęboko przekonana o tym, że te karty rozdaje. To jest facet, który urodził się w północno-wschodniej Brazylii na tak zwanym Sertonie i ten Serton będzie jednym ze słów kluczy, przejdziemy sobie do niego już niedługo. No ale pochodził z rodziny tak zwanej inteligenckiej, studiował prawo, nie skończył tego prawa, bardzo szybko zajął się krytyką filmową, jest zresztą autorem wielu bardzo, bardzo ciekawych recenzji naprawdę i różnych esejów na tematy związane z twórczością innych reżyserów, no ale też bardzo szybko, bo tak naprawdę no około 20 zaczął kręcić filmy, kręci film krótkometrażowy, a później debiutuje takim filmem pod tytułem Szkwał. Szkwał, no właśnie, uchodzi bardzo często za debiut Roszy, no bo technicznie nim jest. Sam Rosza od tego filmu trochę się odżegnywał, bo on faktycznie był producentem tego filmu, reżyserem był ktoś inny, ale ten ktoś inny stwierdził, że on już nie chce kręcić tego filmu. No i Glauber Rocha został niejako namówiony do tego, żeby dokończyć zdjęcia Szkwału. Nie lubi mówić o tym filmie jako o swoim debiucie. Debiutem jest według niego raczej jego drugi film, czyli uwaga, Bóg i Diabeł w Krainie Słońca. Ale ja na miejscu Roszy szkwału bym się nie wstydził. To jest naprawdę znakomite kino, które no właśnie już zaczyna opowiadać o tych mrocznych stronach Brazylii, o tym jak grupa rybaków jest uzależniona od tego, czy stać ich na sieci, zupełnie po prostu sieci, tak? Czyli ten środek produkcji, chciałoby się powiedzieć, to ich narzędzie pracy, a jednocześnie w to wszystko bardzo zręcznie wkomponowany jest taki wątek duchowy, ponieważ dla Roszy, i to zobaczycie też w dzisiejszym filmie, bardzo ważna jest taka zależność, takie napięcie, być może w żaden sposób nie do rozwiązania, być może w żaden sposób nie do pogodzenia pomiędzy pewną religijnością, pewnym mistycyzmem, a właśnie tym życiem jak najbardziej doczesnym, które no właśnie w przypadku tych filmów, o których teraz wam mówię, jest przede wszystkim życiem no po prostu w skrajnej nędzy. Rocha, no właśnie, kręci Boga i Diabła, kręci później jeszcze Antonio das Mortes, o którym sobie może raczej po seansie trochę więcej powiemy, kręci tą słynną Ziemię w transie, ale w końcu Rocha też nie wytrzymuje tego napięcia, tego właśnie kuszenia takiego mefistofelicznego, którego jest obiektem ze względu na działania właśnie tej nowej władzy. I wyjeżdża i zaczyna kręcić filmy w bardzo różnych miejscach, bo on kręci filmy w Hiszpanii, we Francji, w Kongo i są to filmy przede wszystkim coraz dziwniejsze, coraz bardziej eksperymentalne. No i ale słuchajcie, Rocha jak autor, ponieważ był twórcą latynoamerykańskim, to jest również autorem eseju. On napisał kilka tych esejów, manifestów. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o jednym, o estetyce głodu, w której Rocha pisze tak. Europejczyk interesuje się twórczością artystyczną krajów nierozwiniętych o tyle, o ile zaspokaja ona jego nostalgiczne pragnienie prymitywizmu. I to jest podejście, które jest bardzo ważne i bardzo aktualne do dzisiaj. Aktualne do dzisiaj, mniejsza z tym. To, że faktycznie my, powiedzmy, jako ci umowni Europejczycy, rzeczywiście będziemy chcieli oglądać to tak zwane world cinema, ja swoją drogą nie znoszę tego określenia, ale już mniejsza z tym, tylko właściwie o tyle, o ile rzeczywiście zobaczymy tam właśnie coś dziwnego, coś prymitywnego, coś egzotycznego. No i Rocha pisze właśnie w Estetyce głodu, identyfikuje taki problem, który no do dzisiaj będzie tak naprawdę przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, ale też samych twórców filmowych. Pisze w tej Estetyce głodu o tym cinema novo i o Brazylii w ogóle tak. Naszą oryginalnością jest nasz głód. To nasze największe nieszczęście, dostrzegane, ale nierozumiane. Od Aruandy do suszy cinema novo opowiada, opisuje, poetyzuje, dyskutuje, analizuje temat głodu. Bohaterowie jedzący ziemię, jedzący korzonki, kradnący jedzenie, zabijający dla jedzenia, uciekający w poszukiwaniu jedzenia, brzydcy, brudni, rabujący, zamieszkujący brzydkie, ciemne i brudne domy. Tak prezentuje się galeria wygłodzonych ludzi spod znaku cinema novo. No ale właśnie, Rocha opisuje tę sytuację, którą później będzie pokazywał w filmach, ale jednocześnie podkreśla, on pisze, że to jest naszą oryginalnością, ale przede wszystkim pisze też, że to jest nasza siła. Wiemy, pisze Rocha, ponieważ to my robimy te brzydkie, smutne, pełne krzyku i desperacji filmy, w których rozsądek nie zawsze przeważa, że tego głodu nie można zlikwidować umiarkowanymi reformami podejmowanymi przez rząd. Tylko sama kultura głodu, podkopując, niszcząc istniejące struktury, może przekroczyć samą siebie. A najszlachetniejszym kulturowym przejawem głodu jest przemoc. Zanim przejdziemy do tego fragmentu, to myślę, że tutaj warto podsumować też w kontekście filmu, który zaraz obejrzymy, że najważniejsze będą te dwa pojęcia tak naprawdę, ten głód i przemoc. Że ten głód rzeczywiście jest jakąś taką cechą, której my nie jesteśmy w stanie się pozbyć, nie jesteśmy w stanie rzeczywiście wyjść poza to do momentu, kiedy nie uciekniemy się do pewnego rodzaju przemocy. I ta przemoc też będzie niezwykle dla filmów Rochy charakterystyczna. W jaki sposób ona będzie się przejawiać, to o tym jeszcze za moment kilka słów sobie powiemy. Ale tutaj ten jeden chyba z najważniejszych cytatów z tego krótkiego swoją drogą manifestu, w którym Rocha pisze tak. Duch cinema novo jest wszędzie tam, gdzie filmowiec gotów jest sprzeciwić się komercji, eksploatacji, pornografii, dyktatowi nienagannej filmowej techniki. Duch nowego kina, w oryginale właśnie Cinema Novo, jest wszędzie tam, gdzie filmowiec gotów jest oddać się w ręce ważkich spraw swoich czasów. Więc znowu macie tutaj refren, który już słyszeliśmy nieraz. Mamy tutaj twórcę, który uważa, że wszędzie tak naprawdę należy tworzyć to kino, które opowiada o ważkich sprawach swoich czasów. Cinema Novo w rozumieniu Roszy nie jest zjawiskiem właściwym tylko i wyłącznie Brazylii. Tak naprawdę wszędzie, gdzie pojawiają się tacy opisywani przez brazylijskiego reżysera odważni filmowcy czy filmowczynie, tam wszędzie to nowe kino może powstać. No i słuchajcie, obejrzymy sobie zaraz film o jednym z najlepszych tytułów w historii kina, być może obok Papierowego Księżyca, czyli Bóg i Diabeł w Krainie Słońca. Wspomniałem wam już, że to jest drugi film pełnometrażowy Roszy. Sam Rosza być może powiedziałby, że tak naprawdę jest to jego debiut. I tutaj kilka takich drobiazgów na temat tego, co właściwie zobaczycie, bo ten film nie ma żadnej planszy, która mówi, gdzie się znajdujemy, kiedy się znajdujemy i tak dalej, co jest swoją drogą bardzo istotne dla tego filmu, bo to napięcie pomiędzy pewną prawdą historyczną a mitem będzie tutaj bardzo istotne. Ale rzeczywiście możemy wyinterpretować z tego filmu, że on najprawdopodobniej dzieje się gdzieś w okolicach lat 30. XX wieku. I mimo że oparty jest, czy odwołuje się do pewnych wydarzeń, które miejsce miały kilkadziesiąt lat wcześniej. To, co jest też dla nas szczególnie ważne, to to, że film dzieje się na tak zwanym sertonie, tak na nasze się to tłumaczy, czyli takiej właśnie na takim monumentalnym pustkowiu, które zajmuje ogromną część północno-wschodniej Brazylii, gdzie także mamy zjawisko tak zwane catinga. To w językach tupi oznacza tyle, co biały las, czyli faktycznie no, taką florę, która składa się przede wszystkim z sukulentów, z wysuszonych białych gałęzi i to wszystko daje taki efekt, który kazał nazwać właśnie te obszary białym lasem. I na tym obszarze właśnie żyją chłopi, chłopki w faktycznie skrajnej nędzy. A nie dość, że oni sami żyją w skrajnej nędzy, to jeszcze są brutalnie uciskani przez różnego rodzaju, wiecie, obszarników, panów feudalnych i tak dalej. No i takie życie doprowadza po prostu do powstania grup tych tak zwanych cangaceros, czyli tak zwanych bandytów po prostu, którzy na tym sertonie zaczynają funkcjonować i bardzo szybko stają się bohaterami takich opowieści zwanych cordel właśnie, które są no niejako takimi historiami powiedzmy o janosikach. To są tacy bardzo efektownie ubrani bandyci, no jeden z nich będzie bardzo prominentnie w tym filmie występował, w jego drugiej części, nazwijmy to w ten sposób, którzy faktycznie otoczeni są legendami, no ale pojawiają się też, i taki pan w tym filmie również się pojawi, wynajęci przez tych obszarników albo przez kościół właśnie zabójcy tych cangaceros, którzy mają, mówiąc najprościej, pozbyć się problemu. Więcej nie będę wam mówił konkretnie o tym filmie. Chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę może na jakieś takie pojedyncze zagadnienia, które może nam się przydadzą później. Napisałem cierpliwości, bo ten film... Ja na przykład nie nazwałem go filmem nudnym i tak dalej. Tam się bardzo dużo dzieje, naprawdę. Jest on momentami niezwykle interesujący. Ja też muszę przyznać, że po prostu bardzo ten film lubię, więc nie jestem szczególnie obiektywny. Ale myślę, że będą tam takie momenty, kiedy nie będziecie do końca wiedzieć, kto jest kim, kto jak się nazywa, albo nie wiem, traficie na jakiś bardzo długi monolog jakiegoś bohatera, który będzie cały czas rzucał nazwiskami, a wy nie będziecie mieli pojęcia, czy wy macie znać te nazwiska, czy nie, czy to są jakieś postacie autentyczne, czy coś przegapiłyście, czy nie. To się koniec końców wydaje mi się w większości przypadków wyjaśnia. Ale jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości, a ja na przykład będę w stanie na nie odpowiedzieć, albo jakimś takim kolektywnym umysłem postaramy się na te wątpliwości odpowiedzieć. Ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak w tym filmie funkcjonują pieśni, piosenki, takie nazwalibyśmy to właśnie jakimiś pieśniami ludowymi, jakie one pełną funkcję także narracyjną, bo jest to taka rzecz, no powiedziałbym, raczej nietypowa dla kina tamtego okresu. Te pieśni powinny mieć napisy, bo one są, no właśnie, niezwykle istotne dla całego filmu. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się, oglądając ten film, troszkę o tej, zastanowili się trochę na tą agresją, o której Rosza tyle pisał, o tej przemocy, o tej agresji estetyki głodu i właśnie jak ona w tym filmie się manifestuje. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli trochę o tej konstrukcji głównego bohatera, tak? Wcześniej mówiłem wam, że to klasyczne kino hollywoodzkie i to kino, które dzisiaj z kinem w ogóle kojarzymy przede wszystkim, to bardzo często jest ten mocny, wyrazisty bohater, który ma jakiś cel, musi podjąć jakieś przeszkody, żeby dojść do tego celu. Zastanówmy się, jak tutaj nasz Manuel funkcjonuje. Chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad rolą kobiet. Ja mam swój take taki na temat tej roli kobiet i pewnie chciałbym się z nim z wami podzielić. No i w końcu nad tym napięciem pomiędzy właśnie jakąś taką historycznością całego tego, całej tej opowieści, a tym właśnie, jak ona być może bardziej funkcjonuje jako jakaś legenda ludowa, jako jakiś mit. No i dobra, słuchajcie, wszyscy zasłużyliśmy na przerwę, a po przerwie Bóg i diabeł w krainie słońca. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia.